Celebracja Misterium Chrześcijańskiego, Siedem Sakramentów Kościoła. Artykuł 5. Namaszczenie chorych to miejsce, w którym się znajdujemy w ramach naszych rozważań zaczerpniętych z katechizmu Kościoła katolickiego. W ramach dzisiejszego spotkania przypomnimy sobie na temat choroby, cierpienia, na temat uzdrowienia oraz sedno naszego rozważania to sakrament chorych, punkty od 1511 do 1516. Sakrament namaszczenia chorych, podobnie jak i każdy sakrament, odnosi się do jednego z podstawowych aspektów ludzkiego życia. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego: choroba i cierpienie zawsze należy do najpoważniejszych problemów, jakże wymiernie wpływa na życie ludzkie. Wiele religii, wiele ludzkich filozofii radykalnie oddziela duszę i ciało, materię i ducha, w związku z czym praktykuje duchowość zamiast świętości, oderwanie od materialnego świata, zamiast zaangażowanie w ów świat. Jednakże chrześcijanie, naśladując Chrystusa, traktują zarówno materię, jak i ciało, a co za tym idzie, również doświadczenie choroby bardzo poważnie. Pan Bóg stworzył aniołów jako duchy czyste, ale my zostaliśmy tak stworzeni przez Boga, aby stanowić jedność duszy i ciała. Częścią działalności Chrystusa było uzdrowienie chorych. Kościół kontynuuje to dzieło. Choroba, cierpienie, śmierć. Są istotne również z duchowego punktu widzenia. Są one bowiem skutkiem grzechu, nie czyjegoś indywidualnego, to podkreślmy, osobistego grzechu, grzechu tak zwanego uczynkowego, ale grzechu pierworodnego naszych pierwszych rodziców, a w nich całego rodu ludzkiego. Grzech jest chorobą duszy. Ciało zaś nie jest od duszy odizolowane. Zapłatą za grzech jest śmierć, jak czytamy w liście do Rzymian. Mogłoby się wydawać, iż choroba pozbawia nas możliwości podejmowania decyzji i czyni nas biernymi. Jednakże nawet w chorobie, nawet w agonii możemy dokonać wyboru pomiędzy dwiema możliwościami. Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciwko Bogu, jak czytamy w katechizmie. Ból może sprawić, że niezwykle trudno będzie uniknąć skupienia się na sobie oraz zwrócić się ku Bogu. Druga postawa jest trudna, ale nie niemożliwa. Człowiek wierzący przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie. Bóg nie stworzył chorób. Bóg jest Bogiem życia, nie zaś śmierci. Aktywnością, która wypływa z Bożej natury, nie jest zsyłanie chorób, ale leczenie ich. Jednakże Bóg dopuszcza chorobę ze względu na jej większe dobro. Choroba może mieć między innymi następujące dobre skutki. Może prowadzić osobę do większej dojrzałości, pomóc jej lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Choroba może być nauczycielem. Czyni nas mądrymi poprzez pokazanie nam tego, co nasza pycha naturalnie ignoruje. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń, skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i do powrotu do Niego. Jak czytamy w katechizmie, cierpienie może także mieć wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów innych ludzi i możemy je ofiarować jako zadośćuczynienie za owe grzechy. Właśnie wówczas, gdy jesteśmy złożeni chorobą, czy nawet znajdujemy się na łożu śmierci, możemy mieć znacznie większy wpływ na wyproszenie dobra dla duszy innych ludzi niż w jakimkolwiek innym momencie naszego życia. Choroba nie niszczy, ani nawet nie umniejsza naszego czynnego uczestnictwa w mistycznym ciele Chrystusa i w tajemnicy świętych obcowania. Jeśli tylko połączymy nasze cierpienia z cierpieniem Chrystusa, cierpienie jest wielkim wyzwaniem. Pan Bóg zaś często zsyła najcięższe krzyże tym, których bardziej kocha, tym, którzy mogą użyć ich najskuteczniej. Ofiarowanie naszych cierpień w intencji innych ludzi pomoże nam również w skupieniu się na rzeczywistości zewnętrznej wobec nas i przekroczeniu pokus skupienia się na sobie. Pokusa ta zaś jest jednym z najgorszych skutków choroby. Chrystus nie ignorował ani nie lekceważył chorób fizycznych. Tak naprawdę podchodził do nich znacznie bardziej poważnie niż którykolwiek inny przywódca religijny w historii świata. Zgodnie z przekazem wszystkich czterech Ewangelii, duża część działalności Pana Jezusa na tej ziemi polegała na uzdrawianiu chorych. Możemy kontynuować tę jego działalność. Fakt, iż używamy raczej naturalnych niż nadprzyrodzonych mocy, nie sprawia, że nasza działalność przestaje być przedłużeniem działalności Chrystusa. Jak czytamy w katechizmie, ale nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienie było znakiem przyjścia Królestwa Bożego. Zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne, zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Pan Jezus nadał cierpieniu nowe znaczenie. To może ono upodobnić nas do Niego i zjednoczyć nas z Jego zbawczą męką. Chrystus przyszedł na ten świat nie po to, aby usunąć wszystkie nasze cierpienia, ale aby nadać im nowe znaczenie, aby połączyć je z Jego własnym cierpieniem. Najważniejszą rzeczą, którą Chrystus czynił dla chorych, jest coś, co my też możemy zrobić. Kochał ich i sam łączył się z ich cierpieniem. Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwalał dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie naszą nędzę. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Przeważnie najlepszą i najbardziej chrześcijańską rzeczą, którą możemy zrobić dla cierpiących, chorych czy umierających, jest ofiarowanie im po prostu naszej obecności. Podobnie jak Bóg w Chrystusie stał się obecny dla nas i dla naszych własnych cierpień. Spójrzmy także na postawę Najświętszej Maryi Panny pod krzyżem, ta, która w pokorze była obecna. Ona daje nam również przykład tego, w jaki sposób zachowywać i postępować wobec cierpienia, choroby, które spotyka drugiego człowieka. Czasem to, co możemy najlepiej uczynić, to nasza po prostu obecność. Przyjaciel, który przyszedł, aby posiedzieć z tobą w samochodzie, gdy twój samochód zakopał się w śniegu, robi coś znacznie ważniejszego i okazuje większą serdeczność niż pomoc drogowa, która wyciąga cię z zaspy. Dzielenie problemów może być znacznie cenniejsze niż rozwiązywanie problemów. Chrystus zarówno dzieli z nami nasze problemy, jak i je rozwiązuje. Choć zwykle nie czyni tego jednocześnie. Nasza posługa chorym nie tylko pochodzi od Chrystusa poprzez natchnienie Ducha Świętego, ale podejmowana jest również dla Chrystusa. Chrystus staje się obecny dla nas w przygnębiającym przebraniu biednych i cierpiących, jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty. Poucza nas również, że w dniu sądu ostatecznego usłyszymy z Jego ust słowa: byłem chory, a nie odwiedziliście mnie. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Pan Jezus nakazał swoim uczniom uzdrawiać chorych. Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełniać za pomocą naturalnych i nadnaturalnych środków, zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i poprzez modlitwę wstawienniczą, którą im towarzyszy. Kościół wierzy bowiem w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Chrystus nie tylko nakazał swoim uczniom uzdrawianie chorych, ale obiecał również, iż Jego Kościół rzeczywiście będzie miał moc uzdrawiania. W imię moje na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Czytamy w Ewangelii według świętego Marka 16, rozdział wersety od 17 do 18. Obietnica ta wypełnia się zarówno poprzez ręce lekarza czy chirurga, jak i przez złożone do modlitwy ręce kogoś, kto modli się o Bożą interwencję. Jakże to powinno iść wespół z sobą? Kiedy my sami albo ktoś, kogo kochamy, nie zostaje uzdrowiony, nie powinniśmy przypisywać tego brakowi wiary czy osobistemu grzechowi. Po prostu nie wiemy, dlaczego Pan Bóg jednych uzdrawia, innych nie. Duch Święty udziela niektórym szczególnego charyzmatu, nadnaturalnego daru uzdrawiania, aby ukazać moc łaski zmartwychwstałego. Nawet najbardziej intensywne modlitwy nie przynoszą jednak uzdrowienia wszystkich chorób. I tak święty Paweł musiał usłyszeć od Pana: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. I że cierpienia, jakie musi znosić, mają sens, ponieważ ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Kościół w czasach apostolskich zna specjalny obrzęd przeznaczony dla chorych. Mówi o tym święty Jakub. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów. Kościół kapłani mają się modlić na tym chorym i mają namaścić go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignia, jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Czytam je w liście świętego Jakuba. Tradycja uznała w tym obrzędzie jeden z 7 sakramentów Kościoła. W tradycji liturgicznej na wschodzie i zachodzie mamy już od czasów starożytnych świadectwo o namaszczeniu chorych poświęconym olejem. W ciągu wieków namaszczenie chorych było coraz bardziej udzielane wyłącznie umierającym. Z tego powodu otrzymało ono nazwę ostatnie namaszczenie. I uważano, iż może być udzielane danej osobie tylko raz w życiu jako przygotowanie do ostatecznego przejścia do wieczności. Także dzisiaj ludzie znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci przyjmują sakrament namaszczenia chorych, ale jest on również udzielany w nadziei uleczenia i powrotu do zdrowia osobom poważnie chorym. W związku z tym udzielany jest tyle razy, ile zachodzi taka potrzeba. O tym również kilka słów za parę chwil. Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w krańcowym niebezpieczeństwie utraty życia. To podkreślmy. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu następuje już wtedy, gdy wiernemu zaczyna zagrażać śmierć z powodu choroby, z powodu starości. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie w przypadku nowej ciężkiej choroby, może ponownie przyjąć ten sakrament. W czasie trwania tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. O czym nam wspomina katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1515. Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem dla umierających. Jest on przeznaczony dla tych, którzy znajdują się w stanie ciężkiej i niebezpiecznej choroby oraz w sędziwym wieku. Można go przyjąć nawet kilka razy w życiu w przypadku znaczącego pogorszenia się stanu zdrowia lub ponownego zachorowania. Sakramentem, rzeczywistością dla osób umierających, jest komunia święta w formie wiatyku, czyli na drogę do wieczności. O tym będziemy mówić podczas naszych kolejnych spotkań w ramach katechezy. Zgodnie z tradycją, przypadający 11 lutego Światowy Dzień Chorego w świątyniach, domach opieki społecznej, w szpitalach, celebrowane są msze święte połączone z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Nie jest on przeznaczony tylko dla tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. To podkreślmy jeszcze raz bardzo mocno, ponieważ tutaj narosło wiele różnego rodzaju niejasności. I kiedy niejednokrotnie zdarzało się, że rodzina prosiła o kapłana, rozmawiając z chorym, żeby przyszedł z namaszczeniem chorych, to niejednokrotnie gdzieś w sercu chorego budził się pewnego rodzaju opór. Nie. Dlaczego nie? Ponieważ to ostatnie namaszczenie, to już zwiastun nadchodzącej śmierci. Absolutnie nie, moi drodzy, absolutnie nie. To jest sakrament umocnienia, to jest sakrament uzdrowienia. To jest sakrament, w którym, kiedy spojrzymy chociażby na formułę, na poszczególne treści, które padają, o których będziemy również mówić w naszych kolejnych spotkaniach, tam nie ma mowy o śmierci, tam jest mowa o uzdrowieniu. Namaszczenie chorych. Jego celem jest wsparcie chorego w chrześcijańskim przyjmowaniu i przeżywaniu choroby. Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, łaska pokoju, łaska odwagi, aby przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości, o czym wspomina nam katechizm Kościoła katolickiego. W związku z tym nie udziela się go zdrowym albo tym, którzy gorzej się poczuli. Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć kilka razy w ciągu życia. Dotyczy to osób, które po wyzdrowieniu znów ciężko zachorują lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze. O tym wspomina nam kodeks prawa kanonicznego. Jak dodaje, osoby osłabione w podeszłym wieku, choćby nie występowały u nich objawy rozpoznania choroby bądź nie zagrażała im niebezpieczna choroba, mogą przyjąć sakrament namaszczenia chorych. W przypadku udzielenia tego sakramentu nie jest stosowane kryterium wieku. Wszyscy proszący o sakrament powinni być odpowiednio przygotowani i wewnętrznie usposobieni, czyli w stanie łaski uświęcającej, czytamy w kodeksie prawa kanonicznego. Wyjaśniono w nim, że dzieciom również należy udzielać namaszczenia chorych, jeśli osiągnęły taki poziom umysłowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie. Tu również mówi się o tym wieku 7 lat. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, których życie jest poważnie zagrożone, na przykład poprzez choroby nowotworowe. Sakrament może zostać udzielony także chorym, którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni. O tym również wspomina nam kodeks prawa kanonicznego. Osobom, które zmarły, nie udziela się żadnego sakramentu. Dlatego tak ważne jest, żeby być zaopatrzonym, żeby zatroszczyć się o ten sakrament, bo nie wiemy, kiedy przyjdzie rzeczywistość śmierci. Tu wielki apel do tych, którzy się opiekują chorymi, którzy może sami gdzieś trudno im o to poprosić. Warto porozmawiać, warto gdzieś zasugerować dla wzmocnienia, dla uzdrowienia, dla pokrzepienia, dla jak najlepszego przeżywania tej rzeczywistości, choroby, cierpienia, w której znajduje się konkretny człowiek. Powracając do tej rzeczywistości osoby, która zmarła, kapłan wezwany do chorego, który już umarł, niech błaga Boga, aby go uwolnił od grzechów i przyjął litościwie do swojego królestwa. Namaszczenia natomiast niech nie udziela. Również czytamy w kodeksie prawa kanonicznego. Nie udziela się go także osobom, które uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim. Namaszczenia chorych ważnie może udzielić tylko i wyłącznie kapłan. Ani diakoni, ani wierni świeccy nie mogą być szafarzami tego sakramentu. Jakiekolwiek działania w tym kierunku stanowi symulację sakramentu, wyjaśnia nota kongregacji Doktryny Wiary z 2005 roku. W ciągu całego roku opiekę duchową osobom chorym zapewniają przede wszystkim parafie. Kapłani odwiedzają chorych z posługą sakramentalną. Tam, gdzie jest taka potrzeba, nadzwyczajni szafarzy Komunii Świętej zanoszą ją chorym i starszym w domach. Warto zwrócić na to uwagę. Również jeśli jest u ciebie w domu osoba, która już nie chodzi, nie może pójść do kościoła, nie może uczestniczyć we mszy świętej, czy pomyśleliśmy o tym, żeby to kapłan przyszedł z Najświętszym Sakramentem, z Panem Jezusem do twojego domu, twojego mieszkania, do osoby chorej, cierpiącej, aby pokrzepić, aby umocnić, z tym pokarmem na życie wieczne. Pomyślmy o tym, drodzy. Gdzieś niejednokrotnie zaniedbujemy tę rzeczywistość. Zgodnie z instrukcją Episkopatu Polski dotyczącą posługiwania chorym i umierającym z 7 czerwca 2017 roku, wiernych udających się na leczenie do szpitala, a zwłaszcza przed poważną operacją, należy zachęcać, aby, jeśli to możliwe, przyjęli sakrament pokuty i namaszczenia w swojej parafii. Jeśli tego nie uczynią w parafii, powinni o te sakramenty prosić kapelana szpitala. Materią sakramentu jest olej z oliwek albo, gdy okoliczności tego wymagają, inny olej roślinny. Biskup święci olej w Wielki Czwartek w ramach obrzędu sakramentu kapłan nakłada w milczeniu ręce na głowę chorego, modli się nad chorym i namaszcza go świętym olejem. Również o tej formie, jak to wygląda, jak przygotować się, jak przebiega udzielenie tego sakramentu już w najbliższych naszych katechezach. Sakramentem dla osób umierających jest Komunia Święta w formie wiatyku. Do jego przyjęcia, zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, zobowiązani są wszyscy ochrzczeni, którzy mogą przyjąć Eucharystię. W przypadku, gdyby danego dnia przyjęli już Komunię Świętą, to jednak bardzo zaleca się, aby znalazłszy się w niebezpieczeństwie śmierci, otrzymali ponownie Komunię Świętą. W przypadku, kiedy chory nie może przyjąć Komunii Świętej pod postacią chleba, udziela się jej mu pod postacią wina. Kapłan po przyjęciu krwi Najświętszej pozostawia odrobinę w kielichu, którą następnie podaje choremu albo z kielicha, albo z łyżeczki, albo łyżeczką, którą poryfikuje wodę i daje ją do wypicia choremu. Sakrament chorych, sakrament uzdrowienia, umocnienia, sakrament, który ma nam dopomagać w przeżywaniu tej sytuacji trudnej, w której się człowiek znalazł, związanej z chorobą, z cierpieniem, to jakże wielki dar z tego skarbca Kościoła, skarbca sakramentów. Chciejmy po te skarby sięgać.